Z Ewangelii Marka, 5 rozdział i od 21 wiersza. A gdy się Jezus znowu przeprawił w łodzi na drugą stronę, zeszło się mnóstwo ludu do Niego, On był nad morzem. I przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair, a ujrzawszy Go, przypadł Mu do nóg i błagał Go usilnie, mówiąc: Córeczka moja kona, przyjdź, włóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła. I poszedł z nim i szedł za nim wielki tłum i napierali na niego. A niewiasta, która od 12 lat miała krwotok i dużo ucierpiała od wielu lekarzy, wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, przeciwnie, raczej jej się pogorszyło. Gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła się szaty Jego. Bo mówiła, jeśli się dotknę choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej krwotok i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. A Jezus, poznawszy zaraz, że z Niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł: Kto się dotknął szat moich? Na to rzekli Mu uczniowie Jego: Widzisz, że lud napiera na Ciebie, a pytasz, kto się mnie dotknął? I spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co się jej stało, przystąpiła, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. A on rzekł jej: Córko, wiara twoja uzdrowiła cię. Idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej. A gdy jeszcze mówił, nadeszli domownicy przełożonego synagogi i donieśli: Córka twoja umarła. Czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Ale Jezus, usłyszawszy, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi: Nie bój się, tylko wierz. I nie pozwolił nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakuba. I przyszli do domu przełożonego synagogi, gdzie ujrzał zamieszanie i płaczących, i wielce zawodzących, a wszedłszy, rzekł im: Czemu czynicie zgiełk i płaczecie? Dziecię nie umarło, ale śpi. I wyśmiali go, ale on, usunąwszy wszystkich, wziął z sobą ojca i matkę dziecięcia i tych, którzy z nim byli, wszedł tam, gdzie leżało dziecię. I ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł jej: Talita kumi, co znaczy: Dziewczynko, mówił ci, wstań. I zaraz dziewczynka wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat, i wpadli w wielkie osłupienie i zachwyt. I przekazał im usilnie, aby się o tym nikt nie dowiedział, i powiedział, aby jej dano jeść. A więc na pewno nie szukał sensacji, skoro mówił, że dziewczynka śpi, to chodziło o to, żeby nie zrobili z tego sensacji, nie afiszował się, nie próbował się popisywać, pokazywać, wykonywał wolę ojca. Ale tutaj chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę, że każdy przychodził do Jezusa z jakąś wiarą. Ten przełożony z synagogi Jair z wiarą: Przyjdź, Panie, i włóż na moje dziecko ręce i ona będzie zdrowa. Ta kobieta pomyślała sobie: jeżeli dotknę tylko jego szaty, będę zdrowa. Ci ludzie, którzy przyszli oznajmić, że córka nie żyje, powiedzieli: Nie truć już nauczyciela. Oni uznali, że ten nauczyciel już nie jest w stanie nic zrobić, a więc nie truć go, bo już jest temat zamknięty. A więc ich wiara sięgała tylko do śmierci. A więc różny sposób wierzenia co do Pana Jezusa okazywał się na różnych ludziach. A więc jeżeli Słowo Boże mówi z wiarą, to znaczy z tą, którą masz, musisz zobaczyć w Jezusie to, kim On jest. A tamten człowiek w ogóle, który powiedział: powiedz tylko, Panie, słowo i wszystko będzie już zrobione. Tak jak ja mam pod sobą żołnierzy i wydaję rozkaz i oni wykonują, tak ty powiesz i wszystko jest. I takiej wiary w Izraelu nie znalazłem. A więc zależy, jak ty wierzysz w tego Jezusa. To jest ważne. Z jaką wiarą podchodzimy do Niego? Co my w Nim postrzegamy? Ta kobieta postrzegała, że on nawet nie musi wiedzieć o tym. Wystarczy, że ona się go dotknie i już będzie uzdrowiona. A więc dla niej on cały był uzdrowieniem. I nawet szaty na nim były dla niej uzdrowieniem. Ona wierzyła, że w nim jest zdrowie dla niej potrzebne i ona osiągnęła to zdrowie. Później Jezus przyszedł, wziął tą dziewczynkę i ona wyszła ze śmierci. A więc z jaką wiarą my podchodzimy? Co my widzimy w tym Jezusie Chrystusie? Czy dostajemy to? Czy my go po coś potrzebujemy? Bo to Jezus przyszedł do tych, którzy go potrzebowali, a więc do chorych, do grzeszników. Tych, którzy widzieli w Jezusie coś, co dla nich miało wartość. Bo czasami jest tak, że ludzie nazywają się wierzącymi i żyją tak, jakby Jezus nie miał wiele wartości, nie korzystają z Niego. Są wierzącymi, jak faryzeusze uczeni w Piśmie, ale jak patrzyli na Jezusa, to nie widzieli w Nim niczego, co by było im potrzebne, aby wziąć od Niego. Może ten tłum ludzi, który za Nim chodził, żeby za Nimi tak chodził, ale On sam to niezbyt był. A więc pomyśl, jak cenne jest właśnie to, żeby wiedzieć, po co potrzebny jest mi Jezus. Czy dzisiaj On mi był potrzebny? Mi był potrzebny, żeby przygotować to słowo. A Tobie po co był potrzebny? No widziałem potrzebę, że będę dzielił się z Wami i go potrzebowałem, żeby pomógł mi sięgnąć w to słowo i żebym mógł z Wami się podzielić tym, co On mi da. A więc potrzebowałem go. Bez niego pewno bym nawymyślał różnych rzeczy, a z nim mogłem sięgnąć w to, co on chciałby, żeby o tym było mówione. Czy w tej sprawie Słowo Boże mówi, że codziennie go potrzebujemy, żeby nie grzeszyć. I czy w nim widzimy, że jest w nim to, że nie, że jeżeli go dotknę się dzisiaj, to dzisiaj nie będę grzeszył, bo wierzę, że w nim jest dla mnie siła przeciwko wszystkim pokuszeniom dana. I wtedy z niego ta siła wyjdzie. On zawsze mówił, niech ci się stanie zgodnie z wiarą twoją. Czy Jezus jest wystarczający, żebyśmy przeżyli całe ziemskie doświadczenie i weszli do wieczności? Tak, całkowicie wystarczający. Ale czy my go potrzebujemy, żeby tam dojść? Czasami człowiek się przyzwyczaja do swojego chrześcijaństwa i uważa, że już będzie w wieczności, a to wcale nie jest tak. On musi nas prowadzić do tej wieczności, on jest drogą. Jeżeli nie przez Niego, no to człowiek nie trafi do domu Ojca. A więc do czego mi dzisiaj jest potrzebne? Ja myślę, że często jest właśnie odwrotnie niż człowiek myśli, bo im dłużej jesteś wierzącym, tym więcej go potrzebujesz, bo więcej w nim widzisz. Na początku człowiek cóż widzi tam? Coś porusza serce, zaczyna przychodzić do Pana, zaczyna go postrzegać, ale jeszcze wielu rzeczy nie rozumie. Ten starszy wierzący tłumaczy temu młodemu, no bo w Panu Jezusie mamy to, mamy to, mamy to, mamy to. No dobrze jest wytłumaczyć, co mamy, ale teraz dobrze, żeby ten młody wierzący mógł zobaczyć to, że ten stary wierzący ma to, o czym mówi, że to mamy, to mamy, to mamy i możemy się tym podzielić. Szósty rozdział Ewangelii Marka od 53 wiersza. A gdy się przeprawili na drugą stronę, przyszli do ziemi Genezaret i przybili do brzegu, a gdy wyszli z łodzi, zaraz go poznali. I rozbiegli się po całej tej krainie i poczęli na łożach znosić chorych tam, gdzie, jak słyszeli, przebywał. A gdziekolwiek przyszedł do wsi, albo do miast, albo do osad, kładli chorych na placach i prosili go, by się mogli dotknąć choćby z kraju szaty jego. A ci, którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni. Domyślam się, że ta kobieta była z Genezaret. Ona przyniosła tam wieści, że dotknęła się jego szaty i została uzdrowiona. A więc jej sukces wiary dla tych ludzi był, oni zobaczyli ten sam kierunek, że kto się go dotknie, będzie uzdrowiony. A więc kiedy on tam przyszedł, to oni znali ten kierunek wiary. A więc bardzo często my uczymy innych swojego kierunku wiary. W ten sposób myśmy kosztowali Pana Jezusa, w ten sposób Go doświadczaliśmy, w ten sposób z Niego korzystaliśmy i przekazujemy ten sposób innym i inni wchodzą w ten sam sposób, ale przyjdzie kto inny i przyniesie inny sposób, w jaki się dostał i w jaki sposób osiągnął to. I możemy pomyśleć, nie, tylko ten sposób jest dobry, inny nie działa, nie może działać. Okazuje się, że są różne sposoby, ale jedna wiara. Wiara polegająca na tym, że to jest w tym Chrystusie Jezusie. Można się Go dotknąć, można, jeśli tylko powiesz, Panie, to już się stanie. Zależy z jaką wiarą i ten ktoś może powiedział, wiecie, Pan Jezus nawet nie musiał przyjść. On powiedział i się stało. A więc on ogłaszałby taki triumf uwierzenia w Jezusa Chrystusa. A więc mamy różnego rodzaju doświadczenia i w sumie my nie umiemy przekazać nic innego, jak tylko to, co myśmy sami doświadczyli. Resztę to są bajki. Tylko to, co sami doświadczyliśmy, możemy przekazać innym. Resztę to domysły, wymysły, kombinacje. Ktoś tam mówi, a to w ten sposób, albo inny jeszcze sposób. Ludzie biegają od sposobu do sposobu i w końcu przychodzą do człowieka, ale słuchaj, ale czy w ten sposób osiągnąłeś to, co mówisz? No nie, ale ja uważam, że to jest dobry sposób. To nie działa. Uważam, że to jest dobry sposób, nie działa. Czy ja osiągnąłem to w ten sposób? Jeżeli tak, no to jest dobry sposób. Co ty osiągnąłeś i osiągnęłaś? Czy to jest ważne, bo do dzisiaj to działa? Wiara, która kończy się i nie korzysta z Chrystusa, to jest taka chwilówka. Ktoś chwilówkę dostał. A ty chcesz mieć pełną zapłatę, a nie chwilówkę jakąś tam. Chcesz mieć pełną zapłatę należenia do Pana Jezusa Chrystusa. A skoro przez wiarę mamy zwyciężać świat, mamy korzystać z wszystkiego, to ty potrzebujesz ją cały czas i potrzebujesz korzystać z Pana Jezusa Chrystusa. Nawet możemy powiedzieć, że z chwilą, kiedy doświadczyłeś, że z twoich ust zniknęło zły sposób mówienia i pojawił się dobry sposób mówienia i zdajesz sobie sprawę, że to jest wynik działającego Chrystusa, to ty go potrzebujesz cały czas, by mówić to, co jest dobre, miłe i pożyteczne, a nie mówić czegoś, czego nie potrzeba. A więc jeżeli zrezygnujesz z Chrystusa, już mówisz głupoty, opowiadasz głupstwa, wchodzisz w ten sam sposób paplania. Ale kiedy to Chrystus utrzymuje twoje usta w gotowości do mówienia, no to wtedy wychodzą słowa, które mogą darzyć innych zwycięzców. Mówisz prawdę, mówcie prawdę jeden drugiemu. Nie chodzi, żeby ktokolwiek fantazjował. Rozumiecie, że ludzie wierzący często fantazują, opowiadając innym o sukcesach, których sami nie osiągnęli. Bo wczytali w książce, a skąd wiesz, czy ten w książce osiągnął ten sukces? No nie wiesz. On też może się domyślał w jakikolwiek sposób. A więc potrzebujesz widzieć owoc tej wiary. Ta kobieta przyszła, widzieliście, wszystko straciłam. Lekarze wyciągnęli ze mnie wszystko. Pewno była zasobną kobietą, bo lekarze biednego by nie leczyli. A więc wyciągnęli z niej wszystko i nie była zdrowa. A wróciła zdrowa i dla wszystkich to była sensacja. I ona kiedy mówiła, Jezus mnie uzdrowił, to była zdrowa. Ona nie mówiła, On mnie uzdrowił, ale jeszcze mam pewne dolegliwości, pewno kiedyś zniknął. Nie, one znikły w jednej chwili. Ona była zdrowa. Ona nie mówiła, Jezus uzdrawia, ale tak małymi krokami. W tym roku uzdrowi trochę, w drugim roku tyle, w trzecim tyle. Jakby tak wierzył, to może i by tak było. Ale ona przyszła, żeby przyjąć zdrowie teraz, a nie za 3 lata. I otrzymała to teraz. To, co ona doświadczyła, ja dokładnie doświadczyłem z papierosami, kiedy na głos Boży wyrzuciłem je, i w tej chwili już wiedziałem, że jestem wolny. Już wiedziałem. Nie trzeba było nawet sprawdzać. O, zobaczę, może w tygodniu się okaże, czy ja jestem wolny, czy nie. Już wiedziałem, że jestem wolny. Ja wiem, jak ona wiedziała, że jest wolna. Jesteś od razu wolny. Wiesz, że jesteś wolny. Uwolniony. Ona nie musiała iść do lekarza sprawdzić, czy ona już jest zdrowa. Ona była świadoma, bo tą świadomość dał jej Pan Jezus Chrystus. A więc z jaką wiarą my do Niego podchodzimy? Co my od Niego chcemy osiągnąć? Pan Jezus jej powiedział: córko, wiara twoja uzdrowiła cię. Idź w pokoju. Bądź uleczona z dolegliwości swojej. Wiara twoja cię uzdrowiła. Jaką wiarę my mamy co do Pana Jezusa Chrystusa? Mamy rosnąć z wiary w wiarę. Jaką wiarę my mamy? Czy taką niemowlęcą cały czas? Że on tylko będzie podawać coś, środki przeciwbólowe, środki antydepresyjne, środki takie, żebym w końcu nie zwariował. Czy on będzie takie rzeczy podawał, czy on daje mi pełne zdrowie? Ta kobieta przyszła po pełne zdrowie i pełne zdrowie otrzymała. Ten Jair przyszedł po to, żeby jego córka była zdrowa i została wyprowadzona ze śmierci do zdrowia. Każdy, o kim czytamy, który przychodzi i prosi o coś Pana, ten ślepy Bartymeusz, o co ci chodzi, Bartymeuszu? Panie, abym odzyskał wzrok. Niech ci się stanie zgodnie z wiarą twoją. Widzicie, my czytamy to w Biblii, ale jeśli my nie będziemy mieli osobistych doświadczeń, to my tylko czytamy to w Biblii. Dla nas ich wiara to jest, no fajnie, czytamy, ale, nie, ale gdzie ta kobieta jest? Ona już nie żyje. Gdzie ten Jair? Też go nie ma. No może ludzie opisali jakieś wydarzenia, tak jak ludzie zresztą mówią. A kto to wie, co to jest? Ludzie napisali jakieś rzeczy, a kto to widział w ogóle? Jeżeli sam osobiście doświadczasz tego, czy sama, to wtedy zdajesz sobie sprawę, że to jest prawda. Bo ty masz to samo świadectwo, że ten sam Chrystus, który uzdrowił tą kobietę, tą córkę, uzdrowił też ciebie z tego czy z tamtego. I to jest ważne, żeby o tym pamiętać. List do Efezjan, 3 rozdział. Podążacie, czy muszę dłużej mówić? Bo tu chodzi o to, żeby zrozumieć, że Jezus jest nam potrzebny nieustannie, żeby się utrzymać prawidłowo przed obliczem Boga. Bez Niego, Jezus powiedział, że nie będziesz się karmić moim ciałem, pić mojej krwi. Nie ma życia w tobie. Nie można żyć bez Chrystusa. Nie da rady. A więc codziennie potrzebujemy Jezusa. Codziennie nasza wiara musi Go dotknąć i wiedzieć. On jest. On jest, bo i dzisiaj utrzymuje mnie przy sobie. Utrzymuje mnie przed obliczem Boga. Utrzymuje mnie wśród wielu przeciwności, abym zachował w czystości serce swoje. Dla Jego chwały. I tu czytamy w tym liście do Efezjan, w tym 3 rozdziale, tą modlitwę apostoła Pawła. Od 14 wiersza, dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, abyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych. A więc apostoł sięga dalej jeszcze. Nie tylko do uzdrowienia, nie tylko do jakiegoś posilenia, nie do wyprowadzenia z jakichś doświadczeń, ale on sięga do tego, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach naszych. Żeby on miał swoje miejsce w twoim sercu, aby mógł w tym sercu mieszkać. Przebywać nieustannie, przez wiarę. A więc nieustannie potrzebuję wierzyć w tego Chrystusa, żeby On mieszkał we mnie, czy w tobie. Jeżeli wiara nasza się skończy, Jego sposób mieszkania też się skończy, bo On mieszka przez wiarę. Nie może namacalnie mieszkać. A więc moja wiara i twoja jest potrzebna nieustannie, żeby On mieszkał w nas i żebyśmy zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznania, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Boga. Po to ma zamieszkać. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia, na wieki wieków. Amen. I to jest, co jest najtrudniejsze, to jest to, że Jezus wielu ludziom powszednieje, staje się nijaki. Ludzie żyją wierzący bez Chrystusa. On jest nijaki, on nie ma charakteru, on nie ma potrzeby społeczności z Ojcem. On nie ma potrzeby miłości do Boga, miłości do bliźniego. On jest nijaki. On jest taki, jakim go człowiek sobie wyobraża. On nie ma potrzeby kładzenia życia za drugiego, żeby ratować, żeby przeprowadzać. On po prostu sobie zajął się swoimi sprawami. On poszedł do Kafarnaum, pomyślał sobie, wszyscy remontują domy, a mój dom nie remontowany już od tylu czasu. A przecież jestem fachowcem. Zabiorę się, wyremontuję swój dom, a niech się zajmą swoimi sprawami. Już dosyć im powiedziałem, ale on tego nie robi. On wypełnia zadanie, które ma do wykonania. On bardziej troszczy się o to, byśmy my stali się domem. A więc jego pracą jest to, żeby człowiek stał się domem dla Ojca i dla Niego. On pracuje i wie, po co pracuje. I teraz, czy my zdajemy sobie sprawę, po co my się zgromadzamy, po co czytamy Biblię, po co to wszystko się dzieje? Wiara nam podpowiada, że Bóg chce w nas mieć swoje miejsce i chce nas ożywiać według tego, kim On jest. Że nie zależy Mu na religijnych ludziach, zależy Mu na tych, w których On będzie mógł mieszkać. Dlatego pamiętam, jak Paweł pisze, oczyśćcie się od wszelkiej zmazy i skazy, bo Ojciec chce być w was, przechadzać się pośród was. A więc zobaczcie, jak bardzo ważna jest wiara, która nie stygnie. Jezus mówi, czy znajdę wiarę, kiedy wrócę. Więc wiara w tego Jezusa, że On jest nam potrzebny nieustannie, w każdej chwili, żeby nasze tak było tak, nasze nie, nie. Żeby wszystko było prawdziwe, potrzebujemy Jezusa, bo u Niego tak jest. Potrzebujemy Jezusa, żeby nie zgubić szlaku, który mamy wyznaczony w kierunku, żebyśmy nie stali się z powrotem jakimiś cholerykami, jakimiś fanatykami czegoś, byśmy byli uspokojeni, potrzebujemy Jezusa. Żebyśmy byli łagodni, potrzebujemy Jezusa. Byśmy nie wrócili do kłótliwości, potrzebujemy Jezusa. Żebyśmy byli pogodni, ani nie wiadomo jacy i nie wiadomo kiedy. Potrzebujemy Jezusa. A więc w sumie potrzebujemy Go cały czas. A zwróćcie uwagę, że ludzie określają wiarę, że jestem wierzący, ale na jakiej podstawie? Wierzący człowiek nieustannie potrzebuje Jezusa, żeby żyć. Jezus mówi, beze mnie nic uczynić nie możecie. A więc Jezus mówi nam prawdę, ale człowiek gubi się w tym wszystkim i myśli sobie, że wystarczy, że kiedyś byłem wierzącym czy wierzącą. Już to już jest automat i to się tak dzieje. Ale Juda pisze, toczcie wojnę o co? O wiarę, która raz na zawsze została wam dana, gdyż złodziej chce was wyciągnąć od tego miejsca polegania na Chrystusie, żebyście polegali na złodzieju, na oszukaniu, na zwiedzeniu, na kłamstwie. A więc ile ja potrzebuję Jezusa, pokazuje, jak ja w Niego wierzę. Kiedy czytamy psalmy, jesteśmy zadziwieni, dlaczego ci ludzie mieli taką wielką potrzebę takiego wołania do Boga. Takiego wysławiania Boga, skierowywania, Boże, napełnij mnie, Boże, wprowadź mnie. Taką potrzebę mieli, wielką. Dlatego, że rozumieli, że bez Boga nie dadzą rady. Ich dusza wołała do Boga, ich duch wołał, Boże, wprowadź mnie. A Dawid też mówi, gdy już myślał, że nic nie jest w stanie zmienić jego sytuacji, że on już jest tak silny, że on będzie się Boga trzymał nieustannie, mówi, wprowadziłeś mnie na skałę wyższą ode mnie i przeraziłem się, i przestraszyłem się, i zaczął wołać, Boże, pamiętaj o mnie, nie zostaw mnie. A więc poczucie tego, że już tak mocno jestem wierzącym, że choćby nie wiem, co się stało, to ja przejdę przez to. Okazało się, że Bóg poddał go doświadczeniu i Dawid już woła, potrzebuję, ratuj mnie, Panie, ratuj mnie. A więc nieustannie potrzebujemy Boga. Nie ma takiej chwili, żebyśmy Go nie potrzebowali. Nie ma takiej rozmowy, w której byśmy Go nie potrzebowali. Gdy my jesteśmy nieustannie wierzący, jesteśmy pod kontrolą, gdy rozmawiamy, gdy myślimy, gdy czynimy cokolwiek, cały czas jesteśmy wierzący, jesteśmy pod kontrolą. Cały czas mamy świadomość, że Pan jest z nami, że nie jesteśmy sami, bo gdy człowiek przestaje wierzyć w Jezusa, to ma poczucie, jakby był sam, a potem, no teraz przy wszystkich to jest Pan, ale jak jestem sam czy sama, to Pana nie ma. To już mogę robić to czy tamto i nikt tego nie widzi. To jest niewiara, to jest opuszczenie Chrystusa. Bo On wszystko wie. Jeżeli wierzę w Tego, który wszystko wie, to nie myślę sobie, że On czegoś nie wie. Bo wszystko wie. A więc żyję w bojaźni i szacunku do Niego, żeby jeżeli coś zrobię źle, to żeby Go przeprosić za to, że On musiał patrzeć na to, co się działo w tym momencie na przykład. Bo szanuję Go, poważam Go za to, za co, że On za mnie umarł. A więc wiara daje mi świadomość tego, kim On jest, kim ja jestem. A więc uzmysławia nam, jak bardzo jest nam potrzebny Chrystus. Bez wiary nie idzie podobać się Bogu. Bo wierząc, zdajemy sobie sprawę, że nasze życie ma tylko wtedy sens, kiedy należymy do Jego Syna. Tylko wtedy ma sens dla Ojca. Że nie jesteśmy nic w stanie zrobić, żeby Ojciec powiedział, o, no to mnie zaskoczyłeś. Bez Jezusa zrobiłeś tak dobrze, niesamowite. Nie ma tak. Nie mamy nic dobrego do zrobienia bez Jezusa. A więc, żeby Chrystus mógł przez wiarę zamieszkać w sercach naszych, Bóg dał nam wiarę w serca nasze. Wiarę, że to jest Jego Syn. Oto Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Czy nie widzicie, że to jest niesamowite, że w sumie wiara jest prawdziwym instynktem życia? Nie głód, nie potrzeba tlenu, ale wiara jest prawdziwą potrzebą życia. Z powodu wiary my potrzebujemy Jezusa. Potrzebujemy oczyszczać się, uświęcać, bo wiemy, że nasze życie może się skończyć w każdej chwili, ale w Nim nasze życie nie ma końca. Wierzymy w Niego, nie w siebie. A więc dotykamy się Go. Namacalny sposób doznajemy, że On dzisiaj też działa w nas. Jeżeli by nie działał, mówimy, Panie, co się stało? Jestem sam, potrzebuję Ciebie. To co Dawid? Myślał, że sobie da radę, Bóg go zostawił i on był przerażony, że będzie musiał zrobić coś, co wydawało się takie proste, kiedy wierzył w Boga, polegał na Bogu, a teraz został sam. I co zrobił? Pamiętacie Hiskiasza, kiedy Bóg zostawił go na samego na próbę, co zrobił? Ten taki Boży człowiek, taki wspaniały Boży człowiek, okazało się, że zamiast chwalić Boga, że go uzdrowił, a przecież tak płakał przed Bogiem, to on się chwalił posiadaniem różnych rzeczy. Ten sam człowiek. A więc widzimy, gdyby nas zostawić, robi się karykatura chrześcijańska. Ten sam człowiek. Ale jeśli pilnowani jesteśmy przez wiarę w Chrystusa, to stajemy się coraz bardziej do Niego podobni, bo Go potrzebujemy w każdej chwili. Tego Jezusa, o którym czytamy, o którym też wiemy z doświadczenia osobistego, co On dla nas uczynił. List do Hebrajczyków, 11 rozdział. 11 rozdział od 24 wiersza. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona. Widzicie, wiara spowodowała, że on bardziej cenił sobie należenie do Bożego ludu, niż bycie synem córki Faraona. Byciem w tej elicie tego państwa, które było państwem zwyciężającym, mających wrogów za nic, pokonującym wszystkich. On uznał, że cenniejsze jest być wśród niewolników, niż być zwany. A więc wiara mu pokazała rzeczywistość. Oczy pokazywały tu zasobność, tutaj wszystko masz, co tylko chcesz, a tam będziesz niewolnikiem. Ale on w tym niewolnictwie zobaczył wielkie bogactwo. I to jest niesamowite. Wiara nam pokazuje, gdzie naprawdę skierować kroki, żeby nie stracić tego, co cenne. To wiara nam pokazuje, że lepiej wybrać to, a odrzucić tamto. Lot nie przez wiarę oglądał to, co miał zobaczyć, ale oglądał to swoimi oczami i ta dolina tam Sodomy, Gomory mu się bardzo spodobała, że taka trawiasta, że jego zwierzyna będzie miała co jeść, a w końcu trafia do Sodomy, nie ma zwierzyny, nie ma nic, jest utrapiony, kupił sobie kawałek ziemi w Sodomie i domek i wszystko stracił. I ta trawa nic już nie dawała, bo nie miał nic, co wyprowadzać na tą trawę. A finał tego wszystkiego tragedia, tragedia za tragedią. Żona się traci, córki wykorzystują ojca w niecny sposób. Ten Boży człowiek, który przy Abrahamie doznawał obecności Boga, poszedł za oczami i co się stało? Jak można pójść za oczami i tragedię sobie zrobić i swojemu domowi? Ale myślimy, że jako człowiek, który poznał działanie Boga, mógł prosić Boga o przebaczenie i szukać Boga. Spodziewamy się, że to właśnie uczynił, że to robił. Ale widzimy, jaki opór miał, żeby opuścić Sodomę. No przecież tam w sumie była jego zasobność już. A więc wiara, jak bardzo ważna jest, że wiesz, gdzie wkłaść to bogactwo swoje, wiesz, gdzie ono jest najcenniejsze. Wiara ci mówi o tym, co jest wieczne, a jeśli tracisz wiarę, zaczynasz łupić, zaczynasz wchodzić w coś, co jest utracalne, ale walczysz o to. Walczysz z bratem, walczysz z siostrą, walczysz z mężem, z żoną, z dziećmi, rodzicami, walczysz, wchodzisz w coś, dlatego że tracisz wiarę. Jezus przyniósł pokój. W Jezusie mamy doskonały pokój. Jeżeli ja potrzebuję pokoju, to w Nim, w Chrystusie jest ten pokój. Jeżeli Ty go potrzebujesz, też masz go. A więc muszę go dotknąć. Muszę wiedzieć, że On jest. Żeby mój pokój to był Jego pokój we mnie. Żeby mój pokój to nie był chwilowo, kiedy mi się dobrze wiedzie. Ale żeby pokój to był czy dobrze, czy źle, czy jakkolwiek. To jest tak samo cały czas. Czy my go potrzebujemy w ten sposób? Rozumiecie, że w sumie my musimy codziennie przyjść do Jezusa i Go dotknąć. Zobaczyć, że jest ten sam, który był wczoraj. Dziś i na wieki. Ta nasza modlitwa to nie może być tylko pogadanie. To musimy Go dotknąć, musimy spotkać się z Nim, żeby pójść dalej, wierząc, że On jest dalej z nami. Ale może modlitwa zamienić się w rytuał. Przychodzę, pomodliłem się, idę i dalej robię swoje. Nie mam już z Chrystusa, pusty idę. To jest tragedia. Bo jeśli nie mam tego, co jest potrzebne, żeby wygrać z diabłem, a to mogę wziąć tylko z Chrystusa i to muszę wziąć codziennie, tak? Bo On mówi, wyprzyj się siebie codziennie, tak mówi? Weź swój krzyż codziennie, idź za mną i naśladuj mnie codziennie. Paweł mówi, codziennie umieram. A więc my musimy zrozumieć, że wiara mówi nam, że nie idzie żyć bez tego. Jeśli ja nie przyjmę swojej śmierci, to wtedy ja wstanę i pójdę. I co zaraz? Żona mnie zdenerwuje, dzieci mnie zdenerwują, bracia mnie zdenerwują, siostry mnie zdenerwują, ludzie mnie w ogóle denerwują, wszystko mnie denerwuje zaraz. No bo co? Bo nie ma Jezusa. Nie skorzystałem z Jezusa. A wiem, że jak wyjdę, to wszyscy będą chcieli mnie zdenerwować. Czy nie wiesz o tym? Nawet ty sam będziesz siebie denerwować. A więc potrzebujemy Jezusa. Jeżeli my nie będziemy korzystać z Niego, to nerwy będą nas wykorzystywać. Mówię wam, to jest rzecz pewna. Bo to się nie podoba, tamto się nie podoba. Ktoś za wolno jedzie, ktoś za szybko jedzie, ktoś wymusił coś i już zaraz, już się coś dzieje. A więc jak bardzo potrzebujemy. Co dalej? I wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkłszy się gniewu królewskiego. Trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Trzymał się tego. Trzymać się to do kogoś dotykać. Dotykał się tego, który jest niewidzialny. Dotknąć się Pana codziennie, nieustannie, mieć pewność. Jezus mówi, ja Cię trzymam w swoim ręku. Mieć pewność, że jestem dalej w tym ręku Pana, że nikt nie jest w stanie mnie wyrwać z tej ręki, mieć pewność, kim jest ten Chrystus. Wiara zwycięża świat, ale jeśli wiara nie będzie miała Chrystusa, to ta wiara nic nie znaczy. Wiara bez Chrystusa to jest oszukanie, to jest zwiedzenie. Diabeł się bawi takimi ludźmi wierzącymi bez Chrystusa. On może ich prowadzić, gdzie zechce. Może nie może ich zabić, dopóki Pan jeszcze chroni, ale może zaprowadzić na różne kombinacje, żeby osłabiać. A więc jak bardzo ważne jest to, żeby pamiętać o tym, warto żyć na tej ziemi, ale tylko dzięki Jezusowi Chrystusowi. Bez Jezusa nie warto żyć. Bez Jezusa możemy tylko zepsuć swoją wieczność. Zniszczyć to, co już się nazbierało. Piąta Mojżeszowa, pierwszy rozdział. I w tym pierwszym rozdziale od 34 wiersza. A gdy Pan usłyszał wasze słowa, rozgniewał się i tak poprzysiągł. Nikt z tych mężów, z tego złego pokolenia nie ujrzy ziemi dobrej, którą przysiągłem dać waszym ojcom. Oprócz Kaleba, syna Jefunnego, on jeden ujrzy ją i jemu oraz jego synom dał tę ziemię, do której chodził, dlatego, że stale trzymał się Pana. Także na mnie rozgniewał się Pan z powodu was, mówiąc, ty również tam nie wejdziesz. Wejdzie tam natomiast Jozue, syn Nuna, który ci pomaga. Jego natchnij odwagą, gdyż on odda ją w posiadanie Izraelowi. Także wasze małe dzieci, o których mówiliście, że staną się łupem, i wasi synowie, którzy dziś jeszcze nie rozróżniają między dobrem a złem, tam wejdą. Im ją dam i oni wezmą ją w posiadanie, a wy zawróćcie i wyruszcie na pustynię w kierunku Morza Czerwonego. A więc Kaleb trzymał się Pana, niewidzialnego Boga trzymał się ten człowiek i przez to umiał podjąć dobrą decyzję. Gdy wszyscy wątpili, on mówił, nie, idźmy, Bóg jest z nami, któż przeciwko nam? I to samo Jozue, i chcieli ich zabić z tego powodu, że do czego oni ich namawiają. Trzymaj się Pana, twoja wiara będzie pewna tego, po co tu jesteś, po co ja jestem. Ale jeśli nie będziemy się trzymać, rozumiecie, biegnie czas i może się okazać, że czas pracuje na niekorzyść, a nie na korzyść. Że nie ma wzrostu, ale jest degradacja. Że nie ma rozwoju, ale jest wycofywanie się. Bóg nie ma upodobania w tych, którzy się cofają i giną. A więc codziennie potrzebuje wzrastać Pan. Codziennie poznając Go coraz głębiej, coraz więcej móc przynieść prawdy od Niego. A mamy sobie mówić prawdę nawzajem, a więc co będziesz powtarzać mi to, co mówiłeś mi 5 lat temu, albo ja tobie, będziemy sobie to powtarzać, no bo tamtą prawdę poznałem 5 lat temu i będę ci powtarzać cały czas, co 5 lat temu mówiłem, ty powiesz, człowieku, ty 5 lat mówisz cały czas to samo, czy już nic więcej nie masz mi do powiedzenia? Idź do Pana Jezusa. On jest prawdą. Weź od Niego więcej i przyjdź. Rozmawiaj więcej. Dobrze, że tą prawdę poznałeś, ale co dalej? Jeżeli mamy ze sobą rozmawiać, to musimy rosnąć. Rozumiecie? Bo w pewnym momencie, jeżeli ktoś nie rośnie, no to mówisz, no ile ty jeszcze będziesz to mówić? Już więcej nic nie masz od Pana? Już więcej u Niego nic nie ma, żeby to powiedzieć? No i wtedy okazuje się, że ten ktoś już zaniedbał korzystanie z Pana. Pomyślał sobie, no to już mi wystarczy, już to mam, tamto mam, to już mi wystarczy. A tak to nie jest. I w tej 5 Mojżeszowej, 11 rozdział, to jest prawda. Bez sprawdzania Pana, a wiara tylko może ci to dać, że wiesz, że On jest. Wchodzisz coraz głębiej w niedowiarstwo i w życie według siły ciała, a nie siły wiary. I tu od 18 wiersza. Przyjmijcie zatem te moje słowa do swego serca i do swojej duszy i przywiążcie jako znak do swojej ręki i niech będą jako opaska między waszymi oczyma. Nauczajcie ich swoich synów, mówiąc o nich, gdy siedzisz w domu i gdy jesteś w drodze i gdy się kładziesz i gdy wstajesz. Wypisz je także na odrzwiach twojego domu i na swoich bramach, aby pomnożyły się dni wasze i dni waszych synów w ziemi, którą Pan przysiągł dać waszym ojcom, tak jak dni niebios, które są nad ziemią. Jeśli bowiem będziecie przestrzegać wszystkich tych przykazań, które ja wam nadaję, abyście je pełnili, miłując Pana Boga swego, chodząc Jego drogami i Jego się trzymając, to Pan wypędzi przed wami wszystkie te narody, a wy zawładniecie narodami większymi i silniejszymi od was. Każde miejsce, po którym stąpać będzie wasza stopa, będzie wasze. Każde miejsce będzie wasze, gdy będziecie się trzymać Pana, tak jak Kaleb się trzymał Pana, więc pilnowanie się Pana. W chrześcijaństwie nie ma samowolnych ludzi, którzy chodzą już bez Pana. To są rozbijaki. To są rozbijaki chrześcijańskie. Oni potrafią tylko tłuc, nic zrobić dobrego. Tylko zniszczyć to, co już jest dobre. Zepsuć. Bo bez Pana nie jesteśmy w stanie nic dobrego zrobić. Nic. Tylko w Nim jest nasze dobre. Jeżeli dzisiaj nie będę z Panem, to nie jestem w stanie zrobić dobra. Tylko zło. Coś zepsuć. Ale jeśli z Panem, to mogę zrobić dobro. Kolejne dobro. Dlatego jest potrzebny nam Chrystus. Bo w Nim Ojciec nas przeznaczył do wszelkiego dobrego uczynku. I 13 rozdział z tej 5 Mojżeszowej od 1 wiersza. Wszystko, co ja wam powiedziałem, starannie wypełniajcie. Nic do tego nie będziesz dodawał, ani niczego od tego nie ujmiesz. Jeśli by powstał pośród ciebie prorok albo ten, kto ma sny i zapowiedziałby ci znak albo cud, i potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział i namawiałby cię, pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz, i służmy im, to nie usłuchasz słów tego proroka ani tego, kto ma sny, gdyż to Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej. Za Panem waszym Bogiem pójdziecie, Jego będziecie się bać, Jego przykazań przestrzegać, Jego głosu będziecie słuchać, Jemu będziecie służyć i Jego się trzymać. To jest bardzo ważne. A ten prorok albo ten, kto ma sny, poniesie śmierć, gdyż namawiał do odstępstwa od Pana Boga waszego, który was wyprowadził z ziemi egipskiej, wykupił cię z domu niewoli, aby cię sprowadzić z drogi, którą Pan, Bóg twój, nakazał ci iść, tak wyplenisz to zło spośród siebie. I później Pan opisuje, w jaki sposób to czynić mają. Ale to jest ważne, abyście trzymali się Pana. Pan sprawdza, czy puścisz się Pana. O, bo jakiś prorok, o, jakiś fajny nauczyciel. Czy nadal patrzysz, czy w tym człowieku widać owoc, że ten człowiek trzyma się Pana. Czy widać Chrystusa? Jeżeli nie, to coś tu nie gra. Coś tu jest, to jakaś próba. Bo nie ma tak, że to jest przypadek się stał. Nie, to jest próba, to jest sprawdzenie. Czy będę dalej wierzyć temu, co naucza Chrystus, czy polecę, bo jakiś świeży powiew się pojawił. Ale w tym powiewie nie ma Pana. Jest krzyczenie może deptanie wroga, może jakieś cuda nie widać, ale nie ma Pana. Jeszcze druga Kronik, 6 rozdział, 14 wiersz. I rzekł: Panie Boże Izraela, nie ma ani na niebie, ani na ziemi takiego Boga jak Ty, który dotrzymujesz przymierza i stosujesz łaskę wobec sług swoich, którzy z całego serca Ciebie się trzymają. A więc Panu zależy, byśmy się Go trzymali. Bóg nawet szuka tych, którzy Go szukają. Niech Bóg pomoże nam nie zlekceważyć, nie zamienić chrześcijaństwa w zabawę ludzi w Kościół. Tylko niech to będzie rzeczywiste, bo diabeł lubi bawiących się, ale nie za bardzo lubi żołnierzy, którzy chodzą uzbrojeni w Chrystusa, którzy nieustannie sprawdzają, czy nadal Pan jest ich siłą, czy już idą w swojej sile, czy idą dalej w sile Pana, bo to jest ważne. Mamy straszny bój codziennie. Wielu wrogów wychodzi przeciwko nam. I my musimy zdawać sobie sprawę, że jeśli Pan nie będzie z nami, to jak my pokonamy tę przeciwność? Jak my wygramy? Jak pozostaniemy nadal wierni Bogu bez Pana? Nie damy rady. Możemy mieć wiedzę. Wiedza nie wystarczy. Wielu ludzi z wiedzą poległo. Potrzebujemy Pana. Potrzebujemy, tak jak Słowo Boże mówi, jak masz wiedzę, to wygrasz. Nie, ono mówi, jak Bóg z tobą, to wygrasz. Jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Wielu miało różne pojmowanie wiedzy. A więc pamiętajmy, Pan jest najważniejszy. Nasz Pan Jezus Chrystus jest najważniejszy dla nas. Jest najważniejszy. To jest sprawa niepodważalna i potrzebujemy Go nieustannie, by pozostać tymi, którzy wzrastają z prawdy w prawdę, coraz dalej, 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 rozwijając się w prawdzie. 1 Tesaloniczan, 5 rozdział. 5 rozdział 21 wiersza. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. Nie sięgajmy po zło, sięgajmy po dobro. To dobro mamy w Chrystusie Jezusie. Niech nasze modlitwy będą spokojne, pewne Pana. Tu nie chodzi o to, ile będziemy, jak długo będziemy się modlić, tylko czy wiemy, do kogo się modlimy. Kto to jest, z którym rozmawiamy? Bo on rozumiecie, nie tyle potrzebuje gadu, on potrzebuje, żeby ludzie wiedzieli, po co do niego przychodzą. On zawsze się pyta, no co chcesz, powiedz, co chcesz, czego potrzebujesz. Ja mogę mieć problem ze słuchaniem Boga, będę mówił, Panie, pomóż mi to, pomóż mi tamto. Patrzę, że przecież ja pierwsze to muszę odzyskać słuch, żeby słuchać, co Bóg mówi do mnie. A ja Go proszę o różne dziwne rzeczy. I On nie wysłuchuje, bo aż zrozumiem, że ja potrzebuję słyszeć, co Bóg mówi. I wtedy mogę iść dalej. A tak to co ja? Będę po prostu biegał sobie z kąta w kąt z czymś tam. I On będzie wysłuchiwał, a ja będę ginął. Najpierw musi być słuchanie, a więc Pan czeka. A, słuch potrzebuje, Panie. Potrzebuję, żeby słyszeć, co Ty mi mówisz. No dobrze, to już wiesz. Idź, pomóż temu. Ja myślałem, że co innego usłyszę. Co w niebie jest, jakie wspaniałości w niebie są. No właśnie, to są wspaniałości z nieba. Idź i to zrób. A więc to jest dla mnie i dla Ciebie bardzo ważne, abyśmy w ten sposób postępowali. 2 Tesaloniczan, 2 rozdział, 15 wiersz. Przeto bracia, trwajcie niewzruszeni i trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się, czy to przez mowę, czy przez list nasz. A więc znowu Słowo Boże nas poucza, abyśmy trwali niewzruszenie w tym, co się nauczyliśmy. Żebyśmy nie byli jak ci uczniowie, którzy z każdego poranka zapominają, co się uczyli i na nowo próbują się czegoś nauczyć. My musimy trwać w tym, co się już nauczyliśmy, aby uczyć się dalej. A więc Słowo Boże poucza nas, apostoł poucza nas, abyśmy tego właśnie pilnowali. Trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki. A nauką jest to, co powiedział Pan Jezus do mnie, do Ciebie, apostołowie i prorocy. Trzymajmy się tego, nie fantazjujmy. Nie wymyślajmy kolejnych bajek dla chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo nie potrzebuje bajek. Chrześcijaństwo potrzebuje prawdy, rzeczywistości. Potrzebuje widzieć w ludziach zwycięskiego Chrystusa. To jest najważniejsze. I opowiadać, co naprawdę doświadcza z Jezusem, bo Jezus tego chce. A będąc z Nim codziennie, coraz więcej możesz doświadczyć, a więc coraz więcej możesz mówić prawdy. To, co nie pomaga, a Tobie nie pomoże innym. A słyszenie, że jakieś lekarstwo jest skuteczne, niewystarczające jest. W 1 Tymoteusza, 6 rozdział. Musimy trwać w tym, co jest prawdziwe. To jest rzeczywistość. Szósty rozdział od trzeciego wiersza. Jeśli kto inaczej naucza i nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością, ten niezarozumiały nic nie umie, lecz koruje na wszczynanie sporów i spieranie się o słowa, z czego rodzą się zawiść, swary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia. Nic dobrego nie wnosi taki człowiek. Ciągłe spory ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy, którzy sądzą, że z pobożności można czerpać zyski. Kto nie trzyma się zbawiennych słów Pana Jezusa Chrystusa? Pan Jezus mówi bardzo wyraźnie, beze mnie nic uczynić nie możecie. A więc jeżeli próbuję coś zrobić bez Jezusa, to znaczy, że podważam Jego naukę. Mogę zrobić tyle, ile mi da Pan i Ty też. To, co wychodzi z fantazji naszych, to jest rujnowanie Kościoła. Bo za tym nie idzie Chrystus i nie ma świadectwa, a brak świadectwa powoduje, że ludzie się zaczynają gubić. Nie mów rzeczy, których nie masz. Jezus nie chce tego. On chce, żebyśmy mówili to, co On nam dał. Co naprawdę wiesz, co wyzwoliło Ciebie ze zła, dając Ci dobro. Miłość, pokój, łagodność, cierpliwość. A więc Pan Jezus chce, żebyśmy mówili, żebyśmy, tak jak niemowlę, zaczyna coś mówić. Mówi A, mówi B, takie zaczyna rzeczy i zaczyna mu się coś składać. I potem jak wymawia mama, oj, mama w skowronkach, tata, to tata też ulatuje. Takie małe dziecko i takie słowa i powodują tyle radości. Ale potem, kiedy to dziecko dorasta, ono się uczy kolejnych słów. I to jest piękne, kiedy rodzic mówi, wynieś śmieci. Tak jest, już idę. Piękne. A ja już wynosiłem, a teraz niech drugi wyniesie. No bo to jest, kiedy człowiek jest chętny, żeby usłużyć, żeby to zrobić, to znaczy, że dobrze się uczył ten człowiek. A jak się wymigać, to źle się uczył ten człowiek. Bo ma zyski uczynionego dobra. Czyńcie dobro, a zyskacie. A więc zobaczcie, jak bardzo ważne jest, kiedy my niebowlętami jesteśmy w wierze, że mówimy takie pewne drobne słowa, ale już wszyscy się cieszą z tego, że ten człowiek zaczyna mówić biblijnym sposobem, ale potem rośniemy coraz bardziej i musimy to rozumieć. Zawsze mówmy prawdę. Nie okłamujmy nikogo, bo mścicielem tego jest Bóg. Jeżeli coś nie znam osobiście i nie doświadczyłem tego osobiście, a będę fantazjować na temat ten, to mogę oszukać, mogę zwieść. A nie po to mówimy, żeby zwodzić, żeby okłamywać kogoś. A więc mówmy to, co mamy. Przekazujmy to, co mamy. Rośnijmy. Codziennie przychodź do Pana, aby wziąć, że On jest, że nie jesteś sam, czy nie jesteś sama. I idziesz dalej, poznając prawdę, aby mówić to prawdę innym. Drugi Piotra, pierwszy rozdział. Bardzo ważna lekcja to jest. Pan Jezus mówi, że On mówi to, co powiedział Mu Ojciec, a Ojciec jeszcze większe rzeczy Mu pokaże, aby się dziwili. I 1:19. Mamy więc słowo prorockie, jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie uczynka w waszych sercach. Mamy słowo prorockie i dobrze czynimy, gdy my się go trzymamy. Korzystajmy z tego, co prorocy przekazują, co apostołowie przekazują. Głównie co Pan Jezus Chrystus mówi, bo On jest tym kamieniem węgielnym tego fundamentu nauczania Kościoła, a więc tego potrzebujemy nieustannie. Czy to jest dla nas sprawa oczywista? Pan nie chce od nas niczego więcej niż nam dał, a my nie musimy robić nic więcej niż to, co otrzymaliśmy. I tu mamy list do Tytusa. Pierwszy rozdział. Pierwszy rozdział od 7 wiersza. Biskup, bowiem jako włodarz Boży powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się pijaństwu, nieporywczy, niechciwy brudnego zysku, ale gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, roztropny, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy, trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają. A więc trzymający się prawdziwej nauki, nie wymyślający. Wiecie, co się stało? Z tego powodu tylko, że ludzie nie pilnowali się tego, co pisze tutaj Słowo Boże. Powstawały różne fantazje naukowe na temat Boga, Pana Jezusa, nauczań. Wyciągano tyle wniosków, już niedługo po tym, jak apostołowie skończyli, już mieszano. Już ludzie kombinowali w różny sposób, wymyślali różne sposoby. Zamieszanie się wielkie tworzyło, a przecież było to napisane. Czego się mają pilnować? Biskup tamten w Afryce co innego mówił niż biskup w Azji. Wymyślali sobie różne rzeczy, już nie pilnowali się prawowiernej nauki. Nie przychodzili do Chrystusa, żeby czerpać z Niego. Już uznali się za mądrych. Z kogo zaczęli korzystać? Z filozofów greckich. Różne filozofie zaczęły wchodzić, przemyślenia, kombinacje, mieszano prawdę z pomysłami ludzkimi i podawano to innym. I powstawały różne ugrupowania. Aż w końcu postanowiono zrobić porządek. No i zrobiono jeden wielki bałagan. Każąc wszystkich, którzy myślą inaczej niż ustalono. I to nie miało nic wspólnego z Chrystusem. To miało wspólne z człowiekiem, który postanowił zrobić porządek. W jego cesarstwie będzie porządek. Ustalono, taka nauka będzie obowiązywać, a kto jej nie przestrzega, będzie usuwany. Będzie mu odbierane to, co posiada. Dom jego będzie zburzony, zniszczony. Będą karani ludzie. A jeśli jeszcze nie, no to się inaczej z nim obejdzie. A więc ustalono pewne prawo, a jeśli kto nie respektował, to bum. No i narobiono. Do dzisiaj trwa ten bałagan. I ilu ludzi spalono na stosach z tego powodu? Ilu ścięto? Ilu krwi przelano? Ile wymyślano sposobów na cierpienia, żeby tych ludzi zmusić, żeby się dostosowali do ustalonej prawdy? Chociaż ona nie ma oparcia w rzeczywistości na słowa Chrystusa. A więc wymyślano, gdyby czytano Biblię, rób tylko to, co tu jest napisane. Nic od ciebie się więcej nie wymaga, biskupie. Pilnuj się tylko nauczania Chrystusa, apostołów i proroków. Nic nie musisz wymyślać. Tak powiedzieli, tego się trzymaj. Nie narobisz bałaganu. Bo te słowa są prawdziwe. I one dają to, co jest potrzebne ludziom. A więc nie musimy niczego wymyślać. Nie musimy nic dodawać, nic ujmować, bo to za ciężkie. Mamy pilnować się Pana i to jest najważniejsze. Co my tu jeszcze mamy? Hebrajczyków, 4 rozdział. Od 14 wiersza. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Gdybym się spytał, kogo się teraz dzisiaj trzymasz? Czy to nadal jest Chrystus i On jest wyrocznią do tego, co robisz, po co to robisz, komu to robisz? Czy to już jest pomysł człowieka? Jeżeli to jest pilnowanie się tego wyznania wiary, że Chrystus jest arcykapłanem, stawia się za nami, krew Jego oczyszcza, abyśmy my sobie dobro nawzajem czynili, Boże dobro byśmy czynili, to jest to prawidłowe, bo On po to przyszedł, aby uwolnić nas od wszelkiego zła. A więc trzymajmy się mocno wyznania. Kto dzisiaj wstawia się za nami, żebyśmy prowadzili życie godne Boga? Chrystus Jezus z własną krwią. Po co się wstawia? Żebyśmy żyli zgodnie z wolą Boga. Jeżeli nie będziemy żyli zgodnie z wolą Boga, kto za nami się wstawia? Czy wstawiennictwo Jezusa Bóg mija i mówi, no a ty się wstawiaj, ale nie, ten to nie. Ten to nie. Nie, Jezus się wstawia za nami, Bóg wysłuchuje i my możemy prowadzić życie zgodne z wolą Boga. Jeżeli nie prowadzimy, to znaczy, że my już nie jesteśmy pod stawiennictwem Jezusa, bo Bóg zawsze wysłuchuje Syna. Musimy zdawać sobie sprawę, że to jest prawdą. Wypadliśmy z tego miejsca chwały, łaski i próbujemy po swojemu realizować. Można wrócić, pokutując, wrócić z powrotem pod wstawiennictwo Chrystusa i wtedy prowadzić życie zgodnie z wolą Boga. Można wrócić. Ale trzeba zobaczyć efekt swojego życia, co to za owoc przynosi. Jeżeli to jest Chrystusowy, to znaczy, że wstawiennictwo działa. Jeżeli to jest owoc cielesny, znaczy, że wstawiennictwo nie działa. Trzeba wrócić do Jezusa. Znowuż trzymać się Jego. Nie samemu, nie samej, tylko dzięki Chrystusowi żyć tu, w tym chrześcijańskim miejscu. Szósty rozdział listu Hebrajczyków od 10 wiersza. Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca, abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Abyśmy wytrwale usługiwali świętym, trwali w służbie według tego wzoru, jaki mamy w Chrystusie Jezusie. Wtedy będzie działo się dobrze. Gdy będziemy myśleć o sobie, dla siebie, zaczniemy się gubić. Hebrajczyków 10 rozdział i 23 wiersz. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Trzymajmy się Pan, on jest naszą nadzieją. Pamiętaj, twoje chrześcijaństwo będzie wzrastało, rozwijało się, gdy panować będzie nad tobą Chrystus. Będzie się gubić, gdy przestaje panować Chrystus. Nie ma innej opcji w ogóle nawet. Gdy chodzimy w światłości, widzimy, dokąd idziemy. Kiedy wychodzimy ze światłości, gubimy się, potykamy się o różne rzeczy. A więc nie wychodźmy ze światłości, należmy do Jezusa. Klękniesz, pomóc się do Niego. On nie potrzebuje nie wiadomo czego. On chce, żebyś przyszedł na prawdę. Wiecie, że powiedzieć prawdę Jezusowi potrzeba Ducha Świętego? Bo człowiek gada różne rzeczy, ale nie powie prawdy. I raptem sobie uzmysławia, że ty nawet prawdy nie możesz powiedzieć. Wiesz, że potrzebujesz Pana, nie umiesz Mu powiedzieć, w czym Go naprawdę potrzebujesz. I dopiero praca Ducha Świętego i zaczynasz rozumieć, gdzie naprawdę Jezusa potrzebujesz. Jak cudownie, gdy już możesz mówić to, co naprawdę jest potrzebne. To już jest wtedy rozmowa. Pan realizuje zgodnie z tym, wykonuje w nas to, co jest potrzebne. I tu Księga Objawienia, 2 rozdział. 13 wiersz. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana. Zobaczcie, jakie straszne miejsce. A jednak trzymasz się mocno mego imienia. I nie zaparłeś się wiary we mnie, nawet w dnia, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. Mimo takiego strasznego miejsca, Pan mówi, trzymasz się. Chociaż tam już wróg próbuje. Pojawiły się nauki Balaama, próbującego uwodzić nauki Nikolaitów, a więc wróg próbuje, ale Pan mówi, ale ty trzymasz się, trwasz, należysz do mnie. To, co jest główne, co myślę na ten dzisiejszy czas, to żeby mieć tą świętą świadomość, że jest Chrystus, my należymy do Niego i On nie wymaga od nas niczego innego, jak tylko to, co On nam da. Ale On chce, żebyśmy do Niego przychodzili, żeby od Niego wziąć to, co jest potrzebne, abyśmy mogli wykonywać służbę, którą On nam dał. 25 wiersz tego drugiego rozdziału też. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami i będzie rządził nimi laską żelazną i będą jak skruszone naczynia gliniane. A więc mamy, znowuż Pan uzmysławia to bardzo, to co jest bardzo ważne. Trzymaj się tego. List do Filipian, 3 rozdział, 13 wiersza. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię. Zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas wtedy jest doskonałych? Wszyscy tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie i to wam Bóg objawi, tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Trwajmy w tym, co osiągnęliśmy. Nie musimy kolejny raz, znowuż. Trwajmy w tym i dalej bądźmy chętni poznać Pana jeszcze więcej. On się chce nam dawać poznawać, abyśmy więcej mogli mówić prawdę, a prawdą On jest. Jeżeli mówić prawdę, to tylko o Nim, bo nie ma prawdy poza Chrystusem. W Nim jest prawda. Potrzebna Tobie i mi, abyśmy mogli ze sobą, jak rozmawiacie, przez psalmy, hymny, pochwale, pieśni duchowne. To jest prawda, to jest Chrystus. O Nim wszędzie jest tam napisane. A więc napełniani prawdą z Chrystusa, wdzięcznością, radością, uwielbieniem, no wszystko to jest w Nim, czego my naprawdę potrzebujemy, żeby się budować na Boży dom. A więc moje przychodzenie do Niego, aby trzymać się Go, Twoje przychodzenie do Niego, aby trzymać, powoduje, że my się budujemy razem spotykając. Ale kiedy nie przychodzimy, nie trzymamy się, to przychodzimy ze sobą. Sami, ze sobą. A więc co my możemy tu wnieść? Wracając jeszcze do Księgi Objawienia, 3 rozdział, 10 wiersz. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi. Dlatego, że wytrwałeś przy mnie, zachowując to, trwaj we mnie, a ja w tobie. Dlatego, że zachowałeś ten nakaz trwania w społeczności z Jezusem. Pan Jezus mówi, ja cię zachowam w godzinie próby, jaka przyjdzie na tą ziemię. Trwaj, bracie i siostro. Pilnuj sprawy Chrystusa. To jest najważniejsze. Zgromadzenie to już jest za tą sprawą. Ale wcześniej musi być Chrystus. Jeżeli byśmy się zgromadzali bez Niego, to jest bez sensu. To jest tylko zwodzenie się nawzajem. Oszukiwanie siebie nawzajem. A na końcu Gehenna, tragedia. Ale gdy my mamy z Nim spotkania i On zmienia nas i coraz więcej w nas widać Jego, to jest budujące. Ta kobieta została uzdrowiona, wróciła do swojego miejsca i oni widzieli, że ona jest uzdrowiona. Ona nie mówiła, że jest uzdrowiona, bo jej kazał Jezus mówić, że jest uzdrowiona, a ona dalej jest chora. Ona tak nie mówiła, ona przyszła i powiedziała, jestem zdrowa, bo była zdrowa. A więc ja cię zachowam w godzinie próby. I list do Kolosan, 3 rozdział. Dlatego tak dużo czytamy z Biblii cały czas. To słowo ma do nas przemawiać. Można pofantazjować na temat słowa albo mówić przez to słowo. 3 wiersz 3 rozdziału. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Jezus mówi, ja was zachowam w godzinie próby, bo życie nasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Nie można nam odebrać życia, kiedy my trwamy w Chrystusie. A więc spokojnie przed Panem, jeżeli coś było zakłócone, zaniedbane, trzeba przyjść, porozmawiać naprawdę z Panem o tym i chcieć przyjąć to, co jest potrzebne, aby zostało to wysprzątane i pójść dalej uczyć się Pana. Jak uczeń, który chce być jak mistrz. Dorastać do wymiarów mistrza. Pamiętaj, to jest bardzo ważne, byśmy o tym mogli pamiętać. Może tak szybko przejdziemy, bo już chyba godzina była, minęła. Przejdziemy przez tylko jakiś tam fragment. Po co nam jest potrzebny Chrystus? Do czego nam jest potrzebny Chrystus? Bo czasami można nie wiedzieć. I tak człowiek przychodzi, coś pogada, pomodli się, ale tak naprawdę nie wie, po co jest potrzebny Chrystus. 1 Koryntian, 1 rozdział, od 4 do 9 wiersza jest napisane, że w Chrystusie jesteśmy ubogaceni we wszystko, co jest nam potrzebne. Chrystus jest nam potrzebny, bo wszystko, co jest nam potrzebne, mamy w Nim. A więc potrzebujemy Go nieustannie, bo poza Nim nic nie mamy, co moglibyśmy potrzebować, a Bóg przez to byłby uwielbiony. A więc już wiemy. Przychodzimy do Niego, bo wszystko jest w Nim. Temat się zamyka. Nie ma skąd wziąć nic dobrego, tylko z Niego. Ani książka, ani to, ani nic. Może wezmę coś dobrego z książki, ale jak patrzę na książki, to one też dają coś złego. Dają coś dobrego i coś złego. A Pan daje samo dobro. U Niego nie ma nic złego. U Niego jest 100% dobra. Pełnia dobra. To samo też znajdujemy w 2 Koryntian, 9 rozdział od 8 do 15, list do Hebrajczyków, 13 rozdział, 21 wiersz. To samo znajdujemy. Wszystko to, co potrzebujemy, jest w Chrystusie Jezusie. Dla mnie i dla Ciebie bardzo ważne. Co dalej mam w Jezusie? W Jezusie, tak jak czytałem 1 Koryntian 4,15, jesteśmy zrodzeni w Nim. A jeżeli zrodzeni w Nim, no to żeby utrzymać się przy życiu, potrzebujemy Jezusa cały czas. Zrodzeni potrzebują być w tym, w czym zostali zrodzeni. Jak zostaliśmy zrodzeni na ziemi, to potrzebowaliśmy tlenu, potrzebowaliśmy wody, potrzebowaliśmy jedzenia, ubrania, potrzebowaliśmy ciepła, a zrodzeni w Chrystusie potrzebujemy czystości, świętości, nieskalaności, społeczności. Zrodzeni w Nim, musimy żyć w Nim. Bo jakby teraz nas przenieść na Marsa, byśmy wszyscy raz, dwa zginęli. Już byśmy nie mieli tego, w czym zostaliśmy urodzeni. I gdy przenieść do fałszywych nauczeń, też giną ludzie, bo nie mają tego, w czym zostali urodzeni, bo Jezus jest prawdziwy. A więc każde zwiedzenie wyprowadza z miejsca urodzenia. Oszukuje, zwodzi. To samo jest napisane w liście do Efezjan, 1 rozdział 3 do 10, że Bóg już przed założeniem postanowił, że będziemy Jego synami, zrodzonymi w Jego Synu, Jezusie Chrystusie, o którym też postanowił przed założeniem wszystkiego, że to On będzie tym, przez którego my zostaniemy wykupieni i zrodzeni. On będzie tym nieskalanym nasieniem. A więc mamy to napisane. Potrzebujemy Jezusa, bo w Nim zostaliśmy urodzeni. Nie możemy żyć poza Chrystusem, bo poza Nim nie ma dla nas warunków do życia. O Bogu! Określone, temat zamknięty całkowicie. Chcesz żyć poza Jezusem? Umrzesz. Zginiesz jako wierzący człowiek i wielu tak zginęło. Opuścili Pana i zginęli. Opuścili źródło wód żywych, zbudowali sobie dziurawe cysterny i poginęli. A więc kto opuszcza Jezusa, jest głupcem, myśląc, że będzie jeszcze żyć. Nie da rady żyć bez Jezusa. Co mamy jeszcze w Panu Jezusie? List do Rzymian 3,24. Odkupienie mamy w Jezusie Chrystusie. A więc spłaceni jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Dopóki trwam w Chrystusie, jestem spłacony. Ty też. Opuszczam Jezusa, opuszczam spłacenie. Wpadam w długi. I tak wielu wierzących są dłużnikami własnego ciała. Opuścili Chrystusa, gdzie jest pełnia, wszystko wykupione, wszystko spłacone. Są szczęśliwi, wdzięczni. Zawsze wszystko mają, co potrzebne w Chrystusie. Zawsze zadowoleni w Panu. A tutaj raptem opuszcza i już jest problem. Lepiej nie opuszczajmy Pana. List do Rzymian 6,11. Żyjemy dla Boga w Chrystusie Jezusie. Poza Jezusem nie możemy żyć dla Boga. Jest to też liście do Rzymian, 8 rozdział i 2 wiersz. List do Rzymian 8:1. Nie mamy potępienia. Jeżeli jestem w Chrystusie, jesteśmy poza wszelkim potępieniem. Nie ma potępienia na tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. A poza Chrystusem już jest. Już są potępieni. Po coście by opuścili tam, gdzie nie ma potępienia? Chodzą pod potępieniem, różne nastawienia, różne kombinacje. Wróć do Chrystusa, tam nie ma. Tam jest radość, wdzięczność, zadowolenie. Wszystko to w Nim. List do Rzymian, 8 rozdział, 39 wiersz. Miłość Boga jest do nas w Chrystusie Jezusie. A więc Bóg nas tam miłuje. Jeśli opuszczamy Syna, opuszczamy Bożą miłość. Czego się więc możemy spodziewać? Co jeszcze mamy? List do Rzymian, 12 rozdział, 5 wiersz. Jesteśmy, to jest dla mnie niesamowite, jak jesteśmy złączeni w jedno ciało, w Chrystusie Jezusie, gdzie członki mają o siebie nawzajem jednakie staranie. Nie będziemy mieli o siebie jednakiego starania, jeżeli nie będziemy w tym samym Chrystusie. To jest niemożliwe, żeby mieć o siebie. Już są potępieni. Po coście by opuścili tam, gdzie nie ma potępienia? Chodzą pod potępieniem, różne nastawienia, różne kombinacje. Wróć do Chrystusa, tam nie ma. Tam jest radość, wdzięczność, zadowolenie. Wszystko to w Nim. List do Rzymian, 8 rozdział, 39 wiersz. Miłość Boga jest do nas w Chrystusie Jezusie. A więc Bóg nas tam miłuje. Jeśli opuszczamy Syna, opuszczamy Bożą miłość. Czego się więc możemy spodziewać? Co jeszcze mamy? List do Rzymian, 12 rozdział, 5 wiersz. Jesteśmy, to jest dla mnie niesamowite, jak jesteśmy złączeni w jedno ciało, w Chrystusie Jezusie, gdzie członki mają o siebie nawzajem jednakie staranie. Nie będziemy mieli o siebie jednakiego starania, jeżeli nie będziemy w tym samym Chrystusie. To jest niemożliwe, żeby mieć o siebie jednakie staranie poza Chrystusem. Niemożliwe. A więc codziennie potrzebujesz Jezusa, żeby być jednością z braćmi i siostrami. Bez Jezusa nie ma jedności. Wypada z jedności i to są dla ciebie zwyczajni ludzie, którzy są takimi samymi rozrabiakami jak ty. Tak może ci się wydaje. Grzesznicy jak wszyscy. Ale nie, w Chrystusie ci, którzy są, to są święci. W Chrystusie ci, którzy są, to są doskonali. Więc nie grzesznicy. Myślenie takie już jest wynikiem opuszczenia Chrystusa. I w ten sposób podchodzenia do sprawy. Musimy to rozumieć. W liście do Galacjan 3:28 też jest o tym napisane. Co dalej mamy w Chrystusie? 1 Koryntian 1:4. Łaskę Boga wobec nas mamy w Chrystusie. Poza Chrystusem nie ma łaski. Kto opuszcza Chrystusa, nie ma łaski. A więc potrzebujesz codziennie łaski, potrzebujesz codziennie Chrystusa. Łaska pozwala nam się oczyszczać, uświęcać, porzucać zło, przyjmować dobro, a bez łaski jesteśmy od razu pod wyrokiem. I co? Już jestem gotowy być pod wyrokiem? No nie, bez łaski? Jak mogę być gotowy? Potrzebuję łaski. Potrzebuję tego, że krew Jezusa oczyszcza mnie od każdego grzechu. Tak samo jak ty tego potrzebujesz. A więc jak bardzo potrzebujemy Jezusa, kiedy stajemy przed Nim. Jak bardzo Go potrzebujemy, żeby z Nim normalnie rozmawiać. Co jeszcze mam? 1 Koryntian, 1 rozdział, 30, 31 wiersz. Mądrość, sprawiedliwość, poświęcenie i powtórzenie tam odkupieniu. A więc mądrym mogę być tylko wtedy, kiedy trwam w Chrystusie. Ty też. Inaczej jesteśmy głupcami z głupców. Głupi rzekł w sercu swoim, sam se dam radę. Mądry zaś uznał, że bez Pana nie da rady. Taka jest różnica między mądrymi chrześcijanami a głupimi. Co tam jeszcze mamy? 1 Koryntian 15:22. Zmartwychwstanie mamy w Chrystusie Jezusie. A potrzebujemy zmartwychwstania czy nie? No, ja w tym życiu wystarczy mi Chrystus i już jestem zadowolony. To nie jest prawidłowe. Potrzebujemy zmartwychwstania, aby nowe życie prowadzić. 2 Koryntian 2,14. Mamy zwycięstwo w każdym doświadczeniu. W Chrystusie. Kto ma Chrystusa, ma zwycięstwo. Zawsze. A więc kiedy Chrystus jest ze mną, zawsze wygrywam. Kiedy sam idę do bitwy, zawsze przegrywam. I wtedy przychodzę i mówię, Panie, to nie byłeś Ty. To była porażka. Ty nigdy nie przegrywasz. To ja sobie pomyślałem, tak jak Dawid. Dam sobie radę. I raptem stanęło doświadczenie i nie dałem sobie rady. Przepraszam, przebacz mi. Nie chcę próbować bez Ciebie. Nieraz uczeń próbuje zbyt szybko zrobić to, co chce mistrz i spartaczy coś przynosi. No, nie wyszło. No, trzeba było poczekać, aż się nauczy do końca. To, co też i wspominaliśmy, 2 Koryntian 2,17, mówienie mamy z Chrystusa też. Bez Chrystusa nie umiemy mówić. Paplamy przepis za przepisem, coś tam za czymś, ale to nie jest mowa. I w 2 Koryntian 12,19 też to jest zapisane. 2 Koryntian 3,14, zasłona została usunięta. W Chrystusie nie ma zasłony. Już jesteśmy przed Bożym obliczem, twarzą w twarz. Jeszcze bardziej niż Mojżesz, bo wchodzimy do miejsca świętego. Zasłona została rozsunięta. Pan Jezus daje nam możliwość przez moc swojej krwi, abyśmy mogli być przed obliczem Boga i żeby Bóg nas przyjmował. Mamy swobodny dostęp do Boga. Nie ma już zasłony, która by nas oddzielała od Boga i możemy w Chrystusie trwając mówić Ojcze. 2 Koryntian 5,17. Nowe stworzenie istnieje tylko w Chrystusie Jezusie. Poza Nim wszystko jest stare. Tylko w Chrystusie jest nowe stworzenie. Co jeszcze? Galacjan 2,4. Wolność mamy w Chrystusie. Bez Niego jesteśmy niewolnikami władztw ciemności. Musimy czynić, co chce diabeł. Tylko w Chrystusie nie musimy czynić, co chce diabeł. Chcesz zawsze wygrać, trwaj zawsze w Chrystusie i gdy diabeł będzie do Ciebie przychodził, nie będzie miał siły, żeby spowodować, żebyś zrobił, czy zrobiła to, co on chce. Bo siła Twoja zwycięstwa jest w Chrystusie. Kto ma Chrystusa, kto trwa w Chrystusie, ten jest zwycięzcą, ten pokonuje. Tak jak przez krew Chrystusa zwyciężamy diabła. Galacjan 3,14. Błogosławieństwo abrahamowe mamy. To, co Bóg powiedział do Abrahama, że będzie potomstwo twoje, potomstwem wiary. Spójrz, Abrahamie, tyle będziesz miał. To błogosławieństwo możemy tylko przyjąć w Chrystusie Jezusie. Bo o to chodziło Bogu, kiedy mówił to do Abrahama. Galacjan 3,27. Przeobleczenie. Mamy w czym chodzić przed Bożym obliczem. Nie jesteśmy nadzy, jesteśmy przeobleczeni. To przeobleczenie to Chrystus. Znowuż mamy to w Chrystusie. Efezjan 1,12. Nadzieję na dotarcie do celu mamy w Chrystusie. Poza Chrystusem nie ma nadziei. Efezjan 2,6. Jesteśmy w Chrystusie posadzeni w okręgach nieba, więc jesteśmy już tam, po prawicy Boga w Chrystusie Jezusie. Dopóki trwam w Chrystusie, moje miejsce jest tam, Twoje też. I to wszystko w Nim. A więc sprawdzajmy, czy my tam jeszcze jesteśmy. Bo jeżeli sami, to już tam nie jesteśmy, tylko możemy być w Nim. Nie ma tam jeszcze miejsca dla Mariana obok. Jest miejsce tylko dla Chrystusa. A przez Niego dla nas, jeżeli my trwamy w Nim. To, co już tam wspominaliśmy o uczynkach dobrych, Efezjan 2,10 mamy w Nim, odpuszczenie grzechów mamy w Nim, Efezjan 4,32, Filipian 3,14, powołanie, wszystko w Chrystusie, nie ma nic poza. Kolosan 1,4, wiara. Kolosan 1,28, doskonałość, tak jak i w Hebrajczykach to jest napisane. 2 Tymoteusza 2,10 – zbawienie i 1 Piotra 5,10 – wieczną chwałę. Wszystko w Nim. Przychodźmy do Niego, bo to wszystko jest w Nim. A nasze życie musi pięknieć, bo po to On właśnie przyszedł, aby to był Chrystus w nas, nadzieja chwały, a nie my sami kombinujemy, jak być chrześcijanami. On nie chce tego w ogóle od nas. On chce, żebyśmy zawsze brali od Niego. Przychodzisz do Niego, co chcesz, pyta się Ciebie. A Panie, ja tylko przyszedłem chwilę z Tobą pogadać, idę dalej. No to idź. Potem przybiega, jęczy i narzeka. Co się stało, Panie? No chciałeś tylko pogadać, a ja nie mam czasu na gadanie. O co Ci więc chodzi? Panie, abym już nie gadał byle czego. No dobrze, to Ci będę uczył, jak rozmawiać. Piękne to jest. Pan chce, abyśmy do Niego przychodzili i żebyśmy naprawdę Go potrzebowali, aby prowadzić życie takie, jakie podoba się Ojcu. Amen.
Amen.